Przystępujemy do punktu 54. Zapytania, interpelacje radnych do zaświadczenia, wolne wnioski. Według kolejności zgłoszeń pierwszy kolega Jakub Kwaśny.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Postaram się bardzo szybko, aczkolwiek myślę, że dzisiaj możemy wprowadzić jakąś tolerancję o minutę, dwie. Panie prezydencie, kilka wniosków. Pierwszy nasunął mi się po tym, jak w Krakowie rozpoczął funkcjonowanie park kulturowy na obszarze Starówki. Ja tylko przypominam, że bardzo proszę o to, abym otrzymał odpowiedzi na piśmie, bo nie dzisiaj, żebyśmy trochę czasu oszczędzili. Także park kulturowy na obszarze Starówki, który daje możliwość plastykowi miejskiemu działania zgodnie z prawem. Myślę, że taką uchwałę powinniśmy również w Tarnowie opracować i przyjąć jako Rada Miasta, dlatego wnoszę taką propozycję, taki wniosek, aby Starówkę takim parkiem kulturowym objąć. Tym bardziej chciałem tutaj oficjalnie również zapytać, kto wydał pozwolenie niestety na budowę takiej plomby, czy dobudówki, czy kamienicy przy ulicy Mickiewicza. To, co jest naprzeciwko teatru. Ja rozumiem, że teatr wprowadził jakąś nową formę zabudowy w tamtym terenie, ale ten blok, bo inaczej tej zabudowy nie mogę nazwać, ten blok przypomina mi czasy, kiedy w Tarnowie przy Starówce budowano na przykład wielki wieżowiec Telekomunikacji Polskiej. Nijak to nie pasuje do tamtego miejsca i do tych kamienic secesyjnych, które przecież są ślicznie odremontowane. To wygląda po prostu paskudnie. I panie prezydent, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy na ten temat już nie rozmawiali przy okazji chociażby tej stodoły, która przy ulicy Czerwonej powstała, a mieści się tam jeden z supermarketów na wjeździe do miasta. To jednak ład przestrzenny i to, jak wygląda nasze miasto, za to odpowiada Urząd Miasta i pan prezydent jako organ wykonawczy. Dlatego pytam, kto z imienia i nazwiska wydał pozwolenie na i zaakceptował ten projekt budowlany w tamtym miejscu. Drugi wniosek dotyczy odpowiedzi, jaką otrzymałem od pana prezydenta. Jednak bym prosił, aby na przyszłość czytać, aby pan prezydent czytał odpowiedzi, które podpisuje, ponieważ na prośbę moją o to, aby czat z panem prezydentem odbywał się po godzinie 17, tak by ludzie pracujący mogli w wolnym czasie brać w tym udział, otrzymałem odpowiedź, że, uwaga, tu cytat, znaczna część dotychczasowych czatów z prezydentem odbywała się właśnie po godzinie 16, w nawiasie czaty rozpoczynały się o godzinie 17. Otóż z 12, które do tej pory w przeciągu ostatnich 2 lat czatów odbył pan prezydent, tylko 3 rozpoczęły się po godzinie 17. Reszta to godzina 12, 9 rano, 14 maksymalnie. Tylko 3. To nie jest, panie prezydent, znaczna część. To jest wprowadzanie w błąd radnego i kpina. Ja przeczytawszy tę odpowiedź i umieściwszy ją później na forum internetowym, nasłuchałem się, w jaki sposób zostałem jako radny potraktowany, bo to jest jednak wprowadzanie w błąd. Puenta? No ja mam nadzieję, że będą. Przy kolejnych planowany jest powrót do godzin popołudniowych. Mam nadzieję, że tak się też stanie. Przypominam jednakże, że pan prezydent w ostatnim czasie obiecał, że następny odbędzie się w kwietniu. Kwiecień się
kolego radny czas.
Dobrze, wracam do sedna. Bardzo prosiłbym jeszcze, panie prezydencie, ponieważ to jest jednak istotna kwestia i dostałem też wiele informacji od mieszkańców, aby przeprowadzić jakieś szkolenie dla osób, które kontrolują opłaty parkingowe. A mianowicie też pytanie tutaj dosyć precyzyjnie chcę sformułować. Czy osoby te mają jakiś udział w zyskach z kar? Ponieważ dostałem informację od rodziców, którzy odwożą swoje dzieci rano do przedszkoli, że zdarzają się takie sytuacje, że owi kontrolerzy akurat w tych miejscach, gdzie są przedszkola, gdzie się na 5 minut staje i odwozi dziecko do przedszkola, upatrzyli sobie sposób na tego typu interwencje dla osób, które nie mają wtedy karty parkingowej. Przypomnę, aby znaleźć punkt, w którym można zakupić kartę parkingową i wrócić do samochodu, potrzeba około 5 minut, czyli mniej więcej tyle, ile na odprowadzenie dziecka do przedszkola. I pytanie, czy faktycznie tam, w tamtych miejscach powinno... Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, ale czy tam faktycznie jest miejsce na to, aby rodziców, którzy odwożą dzieci do przedszkoli, w ten sposób karać? A podczas gdy, i tutaj bardzo proszę o skierowanie większej uwagi na starówkę, przedszkole przy Chopina, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o skierować osoby, które kontrolują, na starówkę. Ulica, i to po raz któryś mówię, ulica, wszystkie ulice w okolicach rynku są zwane przez wielu mieszkańców Tarnowa darmowym parkingiem. I też prosiłbym o kontrolowanie tych identyfikatorów mieszkańca, bo wielu...
Kolego radny, po raz drugi upominam czas.
Wiele z tych identyfikatorów straciło po prostu ważność i są wykorzystywane przez osoby nieuprawnione. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie. Centrum Handlowe Lwowska. Czy zapisane w umowie offsetowej inwestycje, jak poszerzenie ulicy Lwowskiej, oświetlenie i budowa chodników, mają szansę na realizację, czy ta inwestycja stanęła w miejscu? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja tutaj chciałem zaznaczyć, że ustaliliśmy pewne prawa i tam przeciągnięcie czasu o minutę, dwie nie powinno być, ale można tolerować, ale kolego, dwukrotnie to jest troszkę za dużo.
W imieniu Krzysztofa Bazuły również wypowiadałem się.
Kolega Wyrona, proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zastępcy prezydenta miasta Tarnowa. Prezydent miasta Tarnowa, pan Ryszard Ścigała. Szanowny panie prezydencie, jest to wniosek, gdzie mieszkańcy ulicy Kołodzieja i Wieniawskiego zwrócili się do mnie. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o naprawę i udrożnienie ulicy Wieniawskiego w Tarnowie na odcinku około 100 metrów bieżących od skrzyżowania z ulicą Rolniczą do skrzyżowania z ulicą Kołodzieja. Ulica Wieniawskiego na tym odcinku jest mocno uszkodzona. Głębokie dołki wręcz uniemożliwiają przejazd. Mieszkańcy bloku na tym odcinku parkują samochody, co oznacza, że ruch może odbywać się tylko w jednym kierunku. Często dochodzi do blokowania ruchu, co skutecznie może zablokować dojazd straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach. Ulica Kołodzieja jest ulicą ślepą i jest to jedyny możliwy dojazd mieszkańców do tego osiedla. W ostatnim czasie spółdzielnia nad Stawkiem oddała lub oddaje do użytku nowo wybudowany trzypiętrowy blok mieszkalny. Mieszkańcy tego bloku będą korzystać też tylko z tego dojazdu, a więc ruch będzie jeszcze bardziej nasilony. Spółdzielnia jest w trakcie budowy następnych bloków mieszkalnych, więc wnosimy prośbę o naprawę ulicy Wieniawskiego, jak powyżej, likwidację postoju samochodów na ulicy Wieniawskiego na wyżej wymienionym odcinku, a dla mieszkańców utwardzenie placu przy bloku, na przykład ze strony zachodniej, celem parkowania pojazdów. To jest ostatni blok, jak się wjeżdża na ulicę Kołodzieja po lewej stronie. Powyższe rozwiązanie nie będzie rodzić konfliktów, a polepszy bezpieczeństwo i standard dojazdów mieszkańców ulicy Wieniawskiego i Kołodzieja. Proszę o pisemną odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję panie radny. Zmieściłeś się pan w czasie. Pan przewodniczący Kądzielawski, później kolega Sajdak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Trzy krótkie sprawy panie prezydencie. Zwrócili się do mnie państwo Aneta i Winicjusz Rudcy w sprawie W zasadzie to jest chyba skarga na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja chciałbym panu prezydentowi przekazać te komplet tych materiałów z prośbą o zajęcie się sprawą, bo myślę, że to jest właściwy adres. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, chciałem zapytać o kwestię dotyczącą przejścia podziemnego, a w zasadzie o to, czy jest jakaś gwarancja na jakość jego wykonania, czy kiedy ono będzie w końcu w pełni funkcjonalne. Ostatnio dosyć często korzystam z niego, chociaż mówienie, że korzystam, jest chyba przesadą w sytuacji, kiedy bez przerwy tam są jakieś tasiemki wskazujące na to, że coś jest nie tak z tym przejściem. Choćby nawet w ostatnim tygodniu, jak dobrze pamiętam, wszystkie wejścia były tam zagrodzone i też nie było żadnej informacji. Ludzie tak przebiegali przez jezdnię, co też stwarza zagrożenie. Zwłaszcza ludzie starsi bardzo narzekali, ponieważ najbliższe przejście jest z jednej strony naprzeciwko urzędu przy Mickiewicza, a z drugiej strony przy skrzyżowaniu z Matki Boskiej Fatimskiej, więc dla osoby starszej w sytuacji, kiedy brak jest jakiejkolwiek informacji i ona przejdzie, załóżmy, pod urzędu na Mickiewicza pod przejście podziemne i się dowie, że jest zamknięte i z żadnej strony nie może przejść, wydaje mi się, że powinno to być inaczej rozwiązane. Poza tym no tam są takie szklane daszki, no, tylko że ja się zastanawiam, jak one są skonstruowane, że za każdym razem, jak pada deszcz, to po prostu z tych daszków cieknie. Już nie mówię, że w zimie jest ślisko, niebezpiecznie, ale w lecie też tam cieknie. Tam bez przerwy coś jest nie tak. Bardzo proszę o informację, jak ta sprawa wygląda i kiedy w końcu to przejście podziemne, które kosztowało niemałe pieniądze, zacznie być w pełni funkcjonalne i nie stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników tego przejścia. I sprawa trzecia, bardzo bym prosił o instytucję, która zajmuje się uzupełnianiem ubytków w jezdniach, również o zawitanie na tarnowskie osiedla. Mam tutaj na myśli osiedle Legionów, Westerplatte, Jasna, ponieważ jest tam bardzo dużo nieuzupełnionych ubytków. Ja zdaję sobie sprawę, że państwo zaczynają od głównych ulic i od centrum miasta, ale prosiłbym też o to, żeby nie zapominać, że na blokowiskach też mieszkają ludzie i korzystają z tych ciągów komunikacyjnych. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący. Teraz kolega Sajdak, przygotuje się koleżanka. Kolego, proszę mi nie odbierać głosu. Teraz kolega Sajdak, później przygotuje się koleżanka Mękal, później kolega Łabno, Klimek. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący i przepraszam bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, zwrócili się do mnie niektórzy kierowcy, aby zdjąć reklamy zawieszane na ogrodzeniach, na siatkach w Mościcach przy dojeździe do skrzyżowań z ulicy Czarnej Drogi do ulicy Zbytowskiej oraz z ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbytowskiej, gdyż reklamy te zagrażają bezpieczeństwu wyjeżdżających z tych ulic, a przez to zmniejsza to pole widzenia skrzyżowania. Bardzo bym prosił to na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję panie radny, bardzo szybko i sprawnie. Proszę panią radną o zabranie głosu.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydent, panie prezydencie, szanowna rado. Ja chciałabym wrócić do tematu finansowania czy wspomożenia finansowo klubu Unia Tarnów. Jak donoszą ostatnie informacje, w Białymstoku i w Płocku okazało się, że jest to możliwe i te miasta przekazują swoim klubom Jagiellonii, Białystok i Wiśle Płock po 2 miliony złotych w ramach umowy o promowanie miasta i wspieranie miasta. Sytuacja w Unii Tarnów, jaka jest, wszyscy wiemy. Unia ma teraz możliwość wyjścia z trzeciej ligi, jest pierwsza w tabeli i nie proszą o wiele, bo tylko o 200 tysięcy złotych. Ja bardzo bym prosiła o rozważenie takiego rozwiązania, jak podpisanie umowy z klubem o promowanie miasta i proszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna. Kolega Jacek Ławno, proszę.
Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, mam pytanie do najwyższego kierownictwa gminy miasta Tarnowa. Gdzie podziała się mozaika z teatru? Gdzie są fotele z teatru? Proszę mi jednak wyjaśnić, gdzie podziała się kostka brukowa z ulicy Tuchowskiej, bo ta kostka była, są dowody na to. Panie prezydencie Henryku, jak pan będzie wracał do domu, proszę zobaczyć, tam na zakręcie przy Świętym Walentym się wypukała już troszkę nawierzchnia asfaltowa i widać tą kostkę. Także proszę mi nie pisać, że nie było. Ponieważ zakończyliśmy ulicę Krakowską, otrzymałem odpowiedź, że lampę z tej krakowskiej, te stare, odebrał zakład energetyczny jako właściciel. A czy nowe lampy przekażemy od razu zakładowi energetycznemu, żeby kiedyś sobie znowu zabrał? Czy w ogóle partycypował zakład energetyczny? Bo to jest w końcu spółka już prawie że prywatna. Tam tej własności państwowej jest, co kot napłakał. Więc pytanie jest, co się z tym będzie działo? Czy partycypował w wykonaniu instalacji elektrycznej zakład energetyczny? I proszę mi powiedzieć jeszcze, jakie są przeszkody prawne, żeby część kostki, nie kostki, tylko płyt piaskowca zdemontowanych w trakcie remontu teatru przekazać parafii Matki Bożej Szkapleżnej na wykonanie alejki procesyjnej? Czy są to przeszkody prawne, a może przeszkody mentalne i światopoglądowe w szeregach najwyższego kierownictwa? Proszę mi powiedzieć. Kolejna sprawa, bardzo przykro odebrałem odpowiedź na moje zapytania odnośnie upublicznienia części jawnej przy konkursach na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 7. Właściwie konkludując, to radny nic nie może wiedzieć. No to takie są odpowiedzie też z najwyższego kierownictwa, że radny nic nie może wiedzieć, on może tylko oczekiwać odpowiedzi i wyjaśnień ze strony pana prezydenta i urzędników, ale już dokumentów źródłowych wara, nie da się. I tutaj pojawia się pewien problem, bo no nie wszyscy radni są jednakowo traktowani. Jedni mają takie dokumenty źródłowe, widzą, mogą to analizować, a inni nie. Ja mam konkretne przykłady i o tym powiem, jeżeli dojdzie do tego. Natomiast no, nie jestem z tego zadowolony. Kolejna odpowiedź na zapytania. Uzyskano w 2011 roku 149 metrów sześciennych drewna. Sprzedano to drewno za 5100 zł. A ja się pytam, a co z resztą drewna, panie prezydencie? No to chyba nie jest całe drewno. Co z resztą drewna? Wystarczy powiązać to i proszę jeszcze raz powiązać to z wydanymi pozwoleniami na wycinkę drewna i zaprezentować faktyczną ilość drewna pozyskanego i co się z nim stało. Kolejna sprawa. Aleja Dębów Katyńskich. Proszono mnie, aby wysłano odpowiednią osobę i odnowiono tabliczki z nazwiskami osób, ofiar, bo są zardzewiałe, nieczytelne. Także proszę to dopilnować. Kolejna sprawa, tutaj pan Jakub Kwaśny poruszył temat czatu z panem prezydentem. No dochodzą do mnie takie informacje, takie jest zresztą wrażenie, szanowne najwyższe kierownictwo, że ten czat jest po prostu ustawiony w 80%. Tam pytania się pojawiają takie, które się mają pojawić. Pan prezydent, je, że tak powiem, niby formuje odpowiedzi na te pytania, ale to jest wszystko wiadomo, co ma odpowiedzieć. Tam, że tak powiem, wolność obywatelska to jest tylko w 20%. I dlatego po prostu śmieszy mnie to troszkę, bo jeżeli to ma być czat, to niech on będzie żywy. Naprawdę. Nie ustawiajcie go drugi raz czy trzeci raz. Bardzo proszę. To jest też prośba mieszkańców Tarnowa. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy pan prezydent wie, ale zakończyła się sprawa, jeżeli chodzi o tą przykrą rzecz, która dotyczyła naszego MPK. Otóż przed pewnym okresem czasu, no nie wspomnę, roku czy dwóch, doszło do poświadczenia nieprawdy przez osoby, które wydawały czy podbijały przeglądy techniczne. Teraz sąd rejonowy w Tarnowie wydał wyrok. No i pojawiły się oczywiście konsekwencje tych działań. Ja mam, to było wszystko oczywiście za czasów obecnego kierownictwa i pojawia się z mojej strony pytanie i nie tylko z mojej, jak pan prezydent zareaguje na tą sytuację, czy wyciągnie wnioski jakieś osobowe w stosunku do osób ewidentnie winnych i jakie będą też na przyszłość zmiany, które wyeliminują zupełnie zaistniałą patologię w tym zakresie w MPK. Jeszcze jedna na koniec sprawa, żeby mnie pan przewodniczący czy wiceprzewodniczący nie
bardzo
dyscyplinował.
Bardzo prosiłem się streszczać, panie Jacku.
Tak, tak, właśnie czułem, że mi pan to wypomni. Jest już od 2 lat plac przy kościele Archanioła Gabriela w Gumnińskach, który można powiedzieć odsłonił tą świątynię po wyburzonym byłym skupie surowców wtórnych. Ja już wielokrotnie prosiłem, żeby ten placyk nabrał jakiegoś kulturalnego wyglądu, żeby w końcu pojawiła się tam zwyczajna trawa, nie samosiejka z bylinami, żeby tam w końcu jakieś alejki, które umożliwiają też taki swobodny przejście do kościoła i na odwrót się pojawiły. Myślę, że to nie są jakieś bardzo wygórowane prośby i zwracam się do pana tutaj chyba Henryka Słomki-Narożeńskiego, żeby to po prostu uskutecznić.
No dobrze, prośba o uporządkowanie tego terenu, to można zawrzeć w jednym zdaniu.
Ale niekoniecznie.
No dobra, przepraszam, cokolwiek powiedziałem, bo widzę, że będziemy dyskutować jeszcze długo. Szanowni Państwo, przypominam, że na 12 zostały zamówione posiłki w ramach przerwy, więc jeżeli dostaniemy informację, że się pojawiły tu w okolicy, to ja przerwę zadawanie pytań i zrobimy sobie pół godziny przerwy, zwłaszcza, że jesteśmy w dobrym czasie. Rozumiem, że Pan skończył, Panie Jacku, dziękuję za tą wypowiedź. Następny w kolejności jest Pan Stanisław Klimek. Bardzo proszę, Panie Stanisławie, krótko.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Co prawda pani radna Małgorzata Mękal już poruszała Tarnowską Unię, klub piłkarski, ale ja mam pytanie dalsze, no bo z miasta dostałem odpowiedź od najwyższego kierownictwa, że nie ma możliwości, no wiadomo, idzie na sport młodzieżowy, dziecięcy i tu się zgadzam. Będziemy już w maju rozpatrywać kolejne dotacje dla młodzieży na Tarnowie i inne kluby. Ale ja też tam zadałem pytanie, jeżeli pan prezydent, przecież pan prezydent jest znany i szanowany w mieście, ile i tutaj bym prosił o większą, można powiedzieć, akcję w cudzysłowie, aby ten klub Unii wzmocnić, znaleźć jakichś sponsorów. Tym bardziej, że można powiedzieć, czym mniej dostają, tym lepiej grają, prawda? To jest fenomen w Tarnowie. Jako wynagrodzenie mam na myśli. Jako wynagrodzenie, bo w ogóle nie biorą. I no, dlatego nie otrzymują, ale tak nie może trwać. Zauważyliście i trener opuścił Unię Tarnów. No, jest teraz pan bardzo ambitny chłopak i idzie ta gra. I daj Boże, mówię, daj Boże, żebyśmy weszli do drugiej ligi. To wtedy faktycznie też będzie, można wtedy pomyśleć o pieniążkach na sponsorowanie, ale żeby weszli do drugiej ligi, muszą skończyć trzecią ligę. Co prawda mają 4 punkty przewagi, dobrze się wszystko ułożyło, szkoda, że przedostatni mecz przegrali. I tutaj bym prosił, i dalej proszę pana prezydenta, by jednak firmy, które jeszcze nie upadają, tak jak Polim, nie daj Boże, inne, żeby nie upadły, i żeby wspomogły jednak ten klub Unię Tarnów, żeby można było dokończyć ligę i pomyśleć, co będzie w drugiej lidze. To wtedy już jest poważnie. Widzicie, jak Okocimski poszedł, już jest w pierwszej lidze. A Termalika może być w Ekstraklasie. Będziemy mieć tu dobry, na Małopolsce, naszym tym rejonie, piłkarskie, no bo jednak kibiców piłki nożnej jest chyba trochę więcej niż żużla, co prawda przychodzi dużo, bo 10, 12 i 15 tysięcy, ale żużel to też jest. Jeśli są sponsorzy jak Azoty czy inne, to będzie, a jak to skończy się sponsorowanie, to żużel będzie, nie daj Bóg, czego nie życzę, w trzeciej lidze, no bo takie są prawa ekonomii. Także bardzo bym prosił tu pana prezydenta, aby jednak troszkę ruszyć po tych sponsorach, no bo chyba kierownictwo Unii ma za słabe, mnie się tak wydaje, mogę się mylić, co z góry przepraszam, przebicie. No bo jak mają na razie jeszcze długi, to znaczy, że nie mają tego przebicia. Dziękuję. finansowego oczywiście.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że konsekwentny brak finansowania Unii może doprowadzić ich do Ekstraklasy i Mistrzostwa Polski. Dziękuję panie Stanisławie. Pan radny Jan Niedojadło. Bardzo proszę panie Janie.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowny panie prezydencie. Ja tutaj mam w zasadzie takie 3-4 sprawy. Krótko będę chciał, bo żeby się zmieścić w czasie. Zwrócił się do mnie Komitet Mieszkańców Bitwy pod Studziankami 10 w Tarnowie. Komitet Mieszkańców zwraca się z prośbą o interwencję w sprawie lokalizacji imprezy Strefa Kibica wyznaczonej przez Urząd Miasta Tarnowa na terenie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego 14 w Tarnowie w czasie trwania Euro 2012. Prośbę swoją motywujemy tym, iż wymieniony teren ośrodka sportowo-rekreacyjnego usytuowany jest na zasadzie amfiteatru greckiego w otoczeniu największego skupiska bloków mieszkalnych. Przeprowadzenie takiej długotrwałej imprezy byłoby bardzo uciążliwe i szkodliwe dla życia społecznego i zdrowia mieszkańców naszego osiedla. Mieszkańcy wyrażają zdecydowany sprzeciw, w załączeniu przesyłają podpisy, wyrażając opinię, iż teren tak usytuowany powinien służyć im w charakterze wypoczynku i rekreacji. Natomiast imprezy odbywające się na tym terenie powinny być o charakterze nieuciążliwym pod względem hałasu. Nasze osiedle zamieszkuje nie tylko ludzie młodzi, wręcz przeciwnie. Przeważają ludzie starsi, którzy cenią sobie spokój. Zlokalizowanie takiej imprezy w środku największego osiedla jest posunięciem co najmniej nieodpowiedzialnym ze strony Urzędu Miasta Tarnowa. Reasumując, uprzejmie prosimy o pozytywne załatwienie naszej sprawy i wyznaczenie innej lokalizacji dla tej imprezy. To jest jeden, zaraz przedstawię. Punkt drugi. Zwrócił się do mnie pan Dominik Kustosz, ulica Szpitalna 3/32. Ponieważ takie pismo trafiło i do Rady, i tutaj, to ja go nie będę cytował. Chodzi tutaj o altanę śmietnikową, która została źle usytuowana temu panu przed oknami. I pan zwrócił się do odpowiednich organów, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Nadzoru Budowlanego, Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa i Miejskiego Zarządu, proszę Państwa, budynku. Ja bym tu miał prośbę do władz miasta Tarnowa, żebyśmy powołali taką komisję wspólną. Chciałbym w niej uczestniczyć, w tej komisji, i żeby temu panu dać rzetelną odpowiedź, panie przewodniczący. Bo nie będę cytował tego pisma, ponieważ ono jest złożone. Następną sprawą chciałem się jeszcze odnieść do wyborów rad osiedli na terenie miasta Tarnowa. Proszę państwa, ja w zasadzie mam troszkę takie mieszane uczucie, jeżeli chodzi o te rady osiedla, ponieważ chciałbym zapytać, ile miasto wydało w ogóle pieniędzy na przeprowadzenie tych wyborów rad osiedli, bo mnie się wydaje, że powinniśmy troszkę o tym więcej pamiętać. I chciałem tu powiedzieć jedną sprawę. Jeżeli nasze prasa tarnowska, czy Gazeta Krakowska, czy Temi po prostu w ogóle nie pisze o tych sprawach, nawet nasza Gazeta Kolorowa Tarnowska, bo o co mi tu, proszę państwa, chodzi? Chcę wam pokazać Ekstra Galicję. Jedna gazeta, która napisała, gdzie te wybory się mają odbyć, w jakiej szkole, o jakiej godzinie i tak dalej. Bo nie mówiąc o Koszycach, czy nie mówiąc o Oklikowej, czy o Krzyżu, bo każdy wie, że tam wybory się odbywają w jednej szkole. Natomiast tutaj u nas ludzie chodzili, byli w żłobku i w przedszkolu i przyszli do szkoły. I było to troszkę zamieszanie. I mnie się wydaje, że na te sprawy musimy też zwrócić uwagę, bo to są jednak wybory, jakby nie było, do rad osiedli. I jeszcze następną sprawą krótką to mam do pana Madeja, bo chciałem się w końcu zapytać, bo już mamy maj. Chcielibyśmy tam przy Wale Pomorskim, a miałem to obiecane od pana wiceprezydenta Słomki, że w 2011 roku, mam to na piśmie, te alejki będzie pan już miał zrobione. No mamy maj 2012 i nic się nie zanosi, żeby coś zrobić. Bardzo bym prosił, że jeżeli dostajemy coś konkretnie od osób poważnych na piśmie, żeby ktoś to respektował, bo mnie się wydaje, że prezydent czy wiceprezydent powinien być jakoś szanowany w pewnych sprawach. No jeżeli ja dostaję od takich osób pismo, to ja muszę w to uwierzyć, że to ma być zrobione. A tu się okazuje w ogóle, że to są jakieś przymiarki albo coś dopiero do zrobienia i te pieniądze z roku na rok przepadają i nic się nie robi. I tu bym miał jeszcze prośbę do pana wiceprezydenta Słomki osobiście, żeby się pan zajął tą sprawą i wyjaśnił tym panom. No albo robimy coś, panowie, albo nic nie robimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę włączyć mikrofon. Dziękuję, pan Tadeusz Mazur.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja postaram się spężyć. Pierwsza sprawa, MPK. Kilka lat temu miasto dołożyło do przebudowy, remontu stacji paliwowej, która znajduje się na terenie MPK. Jadąc ulicą Okrężną, nawet nie widać, że ta stacja benzynowa jest. Nie ma żadnych tablic informacyjnych, żadnych cenników. Następna sprawa, jeśli chodzi o tą stację. Ta stacja miała powodować to, żeby ceny paliw w Tarnowie spadły. Pozwoliłem sobie wczoraj pojeździć po stacjach benzynowych i tak. Byłem na ulicy Przemysłowej, olej napędowy 5,74, benzyna 5,79. W MPK olej napędowy 5,79, benzyna 5,87. W Lotosie koło Nalwowskiej przed szpitalem olej napędowy 53,590. BP 5,83, 5,89. Orlen, ceny podobne. Okazuje się, że ta stacja, która powinna mieć najniższe ceny, nie ma najniższych cen, więc nie rozumiem, w jakim kierunku powinna iść poszła ta nasza dotacja, bo myśmy nie budowali to po to, żeby MPK miało wygodniej tankować, tylko po to, żeby dyktować ceny w Tarnowie. Następna sprawa. Docierają do mnie informacje o tym, że są jakieś problemy z finansowaniem MPK, że źle wyliczone wozokilometry, że może w tym roku zadłużenie MPK iść miliony złotych. Chciałbym, aby mi to wyjaśniono na piśmie. Wracam do tego, co mówiłem przy wodociągach. Chciałbym usłyszeć od pana prezydenta, czy od osób, które może lepiej się znają ode mnie na tym, czy prezes Tarnowskich Wodociągów musi składać oświadczenie majątkowe, a jeśli musi, czy składał? Myślę, że miasto Tarnów posiada takie informacje. Pytanie do pana dyrektora Jacka Kułagi. Ja ponawiam to samo pytanie. Na jakiej podstawie było tam równane pobocze w okolicach mostu na Biale poza tablicą określającą miejscowość Ostrów? Czy to było w ramach porozumienia, czy przy innych okazjach? I ostatnia sprawa, to jest to, co poruszał pan Jan Niedojadło. Jeśli będą w październiku uzupełniające wybory do tych rad osiedli, prosiłbym, żeby jednak na tych afiszach były godziny, w jakich się odbywają te wybory. Powiem tak, że ponieważ byłem gospodarzem obiektu, w którym odbywały się wybory, przyjechałem godzinę po zakończeniu wyboru, bo myślałem, że komisja wyborcza się już uporała. Siedziałem 40 minut w samochodzie i w tym czasie przyszło 12 osób do głosowania, bo tak informacja do nich dotarła, że wybory są w niedzielę, a nie wiedzieli o tym, że do godziny 16, myśleli, że do godziny 20, jak wszystkie pozostałe wybory, jak się odbywają. Ja uważam, że ten procent, jaki był, to między innymi była ta przyczyna, że część ludzi chciała przyjść później i nie zdążyła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Koprowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, takie trzy sprawy mam dzisiaj, krótkie. Otóż otrzymałem dokumenty w sprawie zakończenia remontu ulicy Krakowskiej. Przeglądałem również protokoły z tych odbiorów. Trochę ze zdziwieniem odkryłem, prawda, że na niektórych protokołach skreślona jest jakość, a pisze się tylko jakość z usterkami. Więc powiem uczciwie, no to by trochę odpowiadało stanowi, prawda, ulicy Krakowskiej, a więc no, odbiór odbyłby się jakoby bez jakości. Natomiast do czego zmierzam, drodzy Państwo? W tych protokołach pisze się o usterkach. Szanowni Państwo, myślę, że jeśli chodzi o fugowanie płyt, szczególnie pozwoliłem sobie na taką uważną lekturę, prawda, sposobu wykonania chodnika, idąc z Góry Krakowską po prawej stronie, może przemierzę lewą stronę dzisiaj po sesji. Więc, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, gdy zdarzy się taka zima, jak była ostatnia, 28 stopni mrozu i wyżej, większość tych płyt będzie w powietrzu. Proszę zwrócić uwagę również na sposób fugowania tych płyt. Niby tu w protokołach wynika, że usterki zostały usunięte, to znaczy zafugowano wszystkie płyty. Natomiast możemy dzisiaj się wybrać i okaże się, że nie. Że duża część, duża powierzchnia tych płyt porfirowych, chodnikowych, drodzy Państwo, niestety nie została w sposób właściwy, fachowy zafugowana. Co grozi, że płyty będą po prostu odpadać. Zdaję sobie sprawę, że te w okresie gwarancyjnym mogą być prace naprawiane, a co będzie później? Przecież to powinno wytrzymać więcej jak 2-3 lata. Więc myślę, że naprawdę warto tutaj w tym okresie gwarancyjnym organizować co rychlej, prawda, nawet co miesiąc, prawda, przeglądy tego, aby po prostu uchronić się przed kosztami naprawy tej ulicy już w okresie pogwarancyjnym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to przede wszystkim taka prośba. Zakończyły się konkursy na stanowiska dyrektorów. Również takie pytania do mnie formowano, gdzie nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych, również rodzice są ciekawi, co też dyrektorzy chcieliby zrobić w tych placówkach, a to, co chcieliby zrobić, zostało określone w koncepcjach pracy. Ja tu nie mówię o kandydatach, którzy przystępowali do konkursów, ale przede wszystkim o tych kandydatach, którzy te konkursy wygrali, zostali wybrani, prawda, na następne kadencje, aby te koncepcje pracy, drodzy Państwo, opublikować, nie wiem, w Edunecie, czy na stronach internetowych miasta, czy na stronach szkoły, aby osoby, które zainteresowane były, nawet ci kontrkandydaci, no nawet poczytali sobie na temat tych koncepcji, co źle w swoich koncepcjach, drodzy Państwo, określili, jakie kierunki, jak nie docenili, że nie zostali wybrani. Myślę, że byłoby to właściwe posunięcie. I sprawa wyborów do rad osiedli. Drodzy Państwo, przyłączę się do tych głosów, może nie krytycznych, a może i krytycznych, co do sposobu organizacji. No, drodzy Państwo, rzeczywiście, idąc do jednego lokalu na głosowanie, rzeczywiście zastanawiałem się, w tej szkole jest głosowanie, czy nie. No bo gdzie, jak gdzie, drodzy Państwo, ale jeśli wejście główne do szkoły, gdzie odbywa się, gdzie są nie jeden, a dwa lokale wyborcze, drodzy Państwo, jest, powiedzmy, jakby z drugiej strony od wejścia, od wjazdu, od ulicy, no to, drodzy Państwo, tak na dobrą sprawę mieszkańcy wcale nie widzą, czy tam jest ten lokal, czy go nie ma. Aż się prosiło, aby w miejscu, gdzie wjeżdża się, gdzie jest naturalne wejście z ulicy, czy z chodnika do tych szkół, aby pojawiła się jedna niewielka, może wielka tablica, że oto tu są bądź jeden, bądź dwa lokale wyborcze. Natomiast, drodzy Państwo, tak, to też odebrałem od mieszkańców takie uwagi, że przecież nie byłby to wielki koszt. Nie tylko wydrukowania, ale nie również wysyłki do każdego mieszkania bez wyjątku w określonych okręgach wyborczych z listą kandydatów i z przypomnieniem, kiedy, drodzy Państwo, kiedy odbywa się głosowanie. Bo to, co tu mój kolega powiedział, radny, że większość mieszkańców, którzy specjalnie nie interesują się ideą samorządności, byli przekonani, że przynajmniej do godziny 20 będą lokale czynne, bo nie doczytali. Gdzieś tymczasem o 16 były zamknięte. Może rzeczywiście, drodzy Państwo, dbając o frekwencję wyborczą, o zaangażowanie mieszkańców w ten proces demokratyzacji naszego życia społecznego, aż się prosiło, aby takie informacje do mieszkańców przyszły. No ale wydawać by się mogło, że ten pomysł również powinien być jakby spuentowany przez komisję, którą żeśmy wybrali. Tak się niestety nie stało. I proszę mi wierzyć, to nie jest przypadek odosobniony, bo i w innych placówkach, w innych lokalach również ta sytuacja miała miejsce. Po prostu mieszkańcy nie zauważyli żadnej oznaki z zewnątrz, że w tej szkole, w tym lokalu, w tym budynku znajduje się lokal wyborczy, w którym wybiera się radę osiedlową. Myślę, że są to takie elementy, z których możemy wziąć lekcję, jak nie należy postąpić w następnych wyborach i jak należy postąpić, by te wybory cieszyły się nieco większą frekwencją. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Bardzo proszę, pan Roman Korczak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydent, panie prezydencie, ja wracam do tematu, który już kiedyś poruszałem, mianowicie tam tematu tych motolotniarzy. Otóż otrzymałem odpowiedź, że jest regulamin stworzony i że oni mają jakieś wyznaczone miejsce, nie wiem, korytarze, którym mają latać. No i o dziwo mam informacje od osób mieszkających w okolicach ulicy Fonfary, że latają im motolotniarze nad głowami i że to jest bardzo duża uciążliwość, zwłaszcza jeżeli małe dzieci są i ten huk tam jest. I nie bardzo w to wierzyłem, bo otrzymałem taką informację, że tam regulamin został stworzony, ale parę dni temu widziałem właśnie motolotniarza zawieszonego, jak jechałem w kierunku Góry Marcina i byłem w okolicy skrzyżowania przed sądem, widziałem latającego w kółko tam takiego bardzo ładnie sobie wykonującego różne manewry motolotniarza. Dlatego też, ponieważ tych głosów jest coraz więcej, z prośbą o jednak zrobienie coś z tą uciążliwością, to prosiłbym, żeby jeżeli już taki regulamin został stworzony, to żeby ktoś to kontrolował i żeby oni faktycznie sobie latali gdzie chcą, tylko nie nad głowami ludzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i teraz mam taką sprawę, bo pani Grażyna Barwacz była zgłoszona do zapytań i pani Anna Rafińska. Jeżeli zrobicie to panie bardzo krótko, naprawdę krótko, to puszczę, dopuszczę do głosu, a jak nie, to w związku z tym, że w tej chwili są dowiezione posiłki, to zrobię przerwę.
Wiem.
Czyli co, rozumiem, że krótko pani Grażyna Barwacz i potem pani Anna Rafińska.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, dostałam odpowiedź na zapytanie o wyprowadzenie, to znaczy dojazd do ulicy Spokojnej z ulicy Księdza Kmiecika, ponieważ obiecałam, że będzie krótko. Drodzy Państwo, tam jest co najmniej 8 firm, gdzie żyje co najmniej 8 rodzin w budynkach swoich. Pod warunkiem te firmy istnieją, że jest dojazd do ulicy Spokojnej. Ja wiem, że jest problem, są przepisy, państwo urzędnicy mają swoje racje, natomiast słuchajcie państwo, 8 rodzin, 8 przedsiębiorców, którzy tam działają, w momencie odcięcia dojazdu do Spokojnej ich nie ma. Więc apeluję, nie ma u nas za wiele firm prywatnych, dmuchajmy na przedsiębiorców i przypomnę, moja pensja jako nauczyciela, każdego urzędnika pochodzi właśnie z podatków, jakie płacą ludzie, firmy prywatne. Więc bardzo proszę, żeby dołożyć najwyższej staranności, żeby w przyszłości wyjazd z ulicy Kmiecika i możliwość prosperowania tych firm tam istniała. To są ludzie, którzy nie wyciągają do nikogo ręki, natomiast my oczekujemy, że urzędnicy, wiedząc, że mają wyjść naprzeciw mieszkańcom i przedsiębiorcom, znajdą rozwiązanie, żeby ten wyjazd stamtąd się znalazł. I druga, króciutka tylko rzecz. Bardzo proszę, żeby obsiać trawą wysepki, które są na Nowodąbrowskiej od stacji benzynowej tam w kierunku po prostu ulicy Jaracza i posprzątać chodniki. Ja już prosiłam, słuchajcie, żwir, błoto, które za chwilę zarośnie trawą. Uprzejmie proszę, żeby to niedużo kosztuje, posprzątać to, co jest zabrudzone od zimy i do dzisiaj tam leży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani Anna Rafińska.
Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Moja sprawa to w dalszym ciągu sprawa przejazdu pojazdów ciężkich, samochodów ciężarowych przez ulicę Mościc. Otrzymałam którąś kolejnych już odpowiedzi, że jest to niemożliwe. O tyle mnie ta wypowiedź jeszcze, no nie wiem, zbulwersowała czy zasmuciła, że jako jedno z wyjść tutaj dostaję informację, że w momencie, w którym się podniesie przejazd na ulicy Czerwonych Klonów, odciąży się z Blitowską i Kolejową. Proszę państwa, Czerwonych Klonów to jest zasadnicza ulica przez osiedle Mościce, więc no nie kijem go, tylko pałą. Proszę z łaski swojej troszkę o poważniejsze traktowanie. To nie chodzi o mnie. Mnie naprawdę no, jest obojętne, na czyj wniosek, po czyjej interwencji ktoś zajmie się tą sprawą. Sprawa dotyczy dużego osiedla. I jeszcze raz serdecznie proszę, uświadomcie sobie państwo, o co tutaj chodzi. Chodzi o wprowadzenie 120 tysięcy samochodów ciężkich na ulice wewnątrzosiedlowe. Bardzo proszę o ponowne zainteresowanie się tą sprawą. Ja wiem, że to nie jest sprawa łatwa, ale to nie jest sprawa niemożliwa. I w nawiązaniu do tej sprawy chciałabym zapytać, bo jest tu jeszcze takie zdanie, że w opracowaniu jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i tak dalej. Chciałabym zapytać, kiedy można się spodziewać efektów pracy tego zespołu przygotowującego to studium. I jeszcze mam jedną prośbę. Chciałabym prosić o rzeczywiście szczegółowy projekt rozbudowy ulicy Kwiatkowskiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz sytuacja jest taka. Za chwilę ogłoszę przerwę albo zrobimy jeszcze coś innego. Wszyscy państwo, którzy siedzą po tej stronie, poprosili o odpowiedzi na piśmie. Nikt nie chce usłyszeć odpowiedzi. Nie? O, to są prośby. Dobrze. Wobec tego, skoro rozumiem, że będzie dalszy ciąg, ogłaszam pół godziny przerwy. Spotykamy się za pół godziny i kończymy sesję.